Zapraszam do refleksji nad liturgią godzin, czyli codzienną modlitwą ludu Bożego. Będzie to refleksja nad poszczególnymi elementami, fragmentami tej niezwykłej modlitwy. W każdym z nich kryje się wielkie bogactwo. Przy każdym warto się zatrzymać, by jeszcze lepiej i głębiej go przeżywać. Na początku wsłuchajmy się w opis doświadczenia, jakie stało się udziałem świętej Faustyny. Pisze ona w dzienniczku. W pewnej chwili, kiedy mi spowiednik za pokutę kazał odmówić chwała Ojcu, to mi zabierało bardzo dużo czasu i nieraz zaczynałam, a nie kończyłam, bo duch mój łączył się z Bogiem i nie mogłam się utrzymać, ale jestem nieraz mimo woli ogarnięta przez wszechmoc Bożą i cała jestem w Nim pogrążona przez miłość. A w ten czas nie wiem, co się wokół mnie dzieje. Kiedy o tym powiedziałam spowiednikowi, że ta krótka modlitwa zabiera mi nieraz bardzo dużo czasu i nie mogę jej nieraz odmówić, spowiednik mi kazał ją odmówić zaraz przy konfesjonale. Jednak duch mój tonie w Bogu i nie mogę myśleć tego, co chcę, pomimo wysiłku. Jednak spowiednik powiedział, proszę mówić ze mną. Każde słowo powtórzyłam, jednak kiedy wymawiałam każde słowo, duch mój pogrążał się w osobie, którą wymawiałam. Chwała Ojcu to krótka modlitwa. Święta Faustyna otrzymała łaskę, by w tej modlitwie zanurzyć się w sposób wyjątkowy, by jej spotkanie z Ojcem, Synem i Duchem Świętym było tak wielkie, iż wszystko wokół przestało być ważne, nic nie mogło tej modlitwie przeszkodzić. Doświadczenie świętej Faustyny skłania nas i pomaga nam zatrzymać się właśnie przy szczegółach, przy krótkich formach, przy formułach modlitewnych, przy znakach. Będziemy prosić Boga o łaskę głębszego zrozumienia słów i znaków, jakie przeżywamy w juczni, nieszporach i innych godzinach liturgicznych. Przede wszystkim jednak chcemy prosić, by Ojciec, Syn i Duch Święty otwarli przed nami swoją miłość, którą siebie nawzajem miłują i do której nas zapraszają. Dziś w pierwszej konferencji zatrzymamy się przy krótkim obrzędzie, który w Księdze Liturgii Godzin jest nazwany wezwaniem. W każdym tomie brewiarza, w częściach stałych czytamy: wezwanie stanowi początek codziennej modlitwy liturgicznej, dlatego odmawia się ją albo przed godziną czytań, albo przed jucznią, zależnie od której z tych godzin zaczyna się dzień liturgiczny. W cytowanym tekście pojawiają się określenia modlitwa liturgiczna oraz dzień liturgiczny. Popatrzmy przez chwilę na te sformułowania, które niosą ze sobą głęboką treść. Liturgia godzin to modlitwa liturgiczna, a więc modlitwa Kościoła będąca uczestnictwem w modlitwie Chrystusa. Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II uczy, że każda celebracja liturgiczna jako działanie Chrystusa kapłana i Jego ciała, czyli Kościoła, jest czynnością w najwyższym stopniu świętą, której skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu nie posiada żadna inna czynność Kościoła. Rozpoczynając celebrację liturgii godzin, podejmujemy więc jedyną w swoim rodzaju aktywność. Odmawiamy modlitwy, których sami nie układaliśmy. Zostały nam one dane. Część z nich to teksty biblijne, a pozostała część to teksty przygotowane przez Kościół, kierowane Duchem Świętym. Nawet gdy ktoś modli się indywidualnie, posługując się tymi tekstami, sprawuje świętą liturgię Kościoła. Zazwyczaj nie wkłada wtedy specjalnego stroju, ani nie zapala świec. Może jednak spełniać gesty, które pomagają mu zrozumieć, że to, co czyni, nie jest tylko jego prywatną sprawą. Wziął bowiem do ręki księgę modlitw Kościoła i włączył się w modlitwę oblubienicy Chrystusa. Niektórzy przed rozpoczęciem tej modlitwy całują brewiarz, który nie jest zwykłą książką, tylko księgą liturgiczną. Wspominają wtedy fakt, że kapłan, rozpoczynając celebrację Eucharystii, całuje ołtarz. Dopiero potem czyni znak krzyża. Jeśli ktoś modli się, korzystając z jakiegoś urządzenia elektronicznego, może zamknąć oczy, duchowo się wyciszyć i stanąć w obecności Pana. Potem spełnia pierwsze gesty i wypowiada pierwsze słowa. Drugim określeniem, z którym się spotykamy w cytowanym powyżej fragmencie z Księgi Liturgii Godzin, są słowa dzień liturgiczny, a dokładniej zaczyna się dzień liturgiczny. Wśród ważnych cech tego rozpoczynającego się dnia jest jego związek z liturgią. Nie jest to zwykły dzień, lecz dzień liturgiczny, dzień przeniknięty i ogarnięty tajemnicą sprawowaną w liturgii. Związek tego dnia z liturgią określają słowa źródło i szczyt. Jak uczy Sobór Watykański II, każda celebracja liturgiczna jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i zarazem źródłem, z którego wypływa cała jego moc. W dalszej części Konstytucji o liturgii czytamy: zgodnie ze starożytną tradycją chrześcijańską, liturgia godzin jest tak ułożona, aby przez uwielbienie Boga uświęcała wszystkie pory dnia i nocy. Wszystkie pory dnia i nocy mają być uświęcone przez celebrację liturgii godzin, w której jednoczymy się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, który uobecnia dla nas dzieło odkupienia świata. Wraz z Nim, Jezusem Chrystusem i z całym Kościołem, uwielbiamy Ojca Niebieskiego. Czynimy to w kolejnych okresach roku liturgicznego. Podziwiamy dzieło stworzenia, także dzieło wcielenia i odkupienia. W sercu rodzi się podziw, a usta głoszą chwałę Pana. Uwielbieniem Boga jest także nasza codzienna aktywność, której pełnimy Jego wolę i z radością służymy ludziom. Określenia modlitwa liturgiczna oraz dzień liturgiczny pomagają nam lepiej zrozumieć nazwę tej części modlitwy. Jest to wezwanie i to w podwójnym znaczeniu. Najpierw człowiek wzywa Bożej pomocy, aby mógł godnie sprawować świętą liturgię, a następnie on sam jest wzywany przez teksty antyfon i psalmów do chwalenia Boga. Przyjrzyjmy się uważniej jednemu i drugiemu elementowi tego krótkiego obrzędu. Panie, otwórz wargi moje. Poranna modlitwa rozpoczyna się od prośby: Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Są to słowa zaczerpnięte z psalmu 51. Cytowany jest tutaj werset 17. Chcąc go lepiej zrozumieć, trzeba spojrzeć na cały psalm. Psalmista wyznaje w nim swój grzech i prosi o miłosierdzie. Ma świadomość, że zgrzeszył przeciw samemu Bogu, ale liczy na przebaczenie i prosi: stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Dopiero potem, po tych wielu prośbach o przebaczenie, o odnowę, o czyste serce, o nowego ducha, Dopiero wtedy wypowiada słowa: Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. My również chcemy modlić się w taki sposób. W prośbie o otwarcie warg wyrażamy również błaganie o czyste serce i żarliwego ducha. Bez wewnętrznego zaangażowania usta będą wprawdzie wypowiadać słowa mówiące o chwale Bożej, ale nie będzie to prawdziwe uwielbienie Stwórcy i Zbawcy. Taka pieśń pochwalna płynie bowiem z serca i jest inspirowana przez Ducha Świętego. Dar uwielbienia Boga jest główną intencją naszej wstępnej modlitwy. Prosimy o otwarcie warg, aby nasze usta głosiły chwałę Bożą. To, co rozpoczynamy, ma w pierwszym rzędzie na uwadze wychwalanie wielkości Boga, potęgi Jego działania i bezmiaru Jego miłości. Nie chodzi więc o zwykłą recytację tekstów, o odmawianie modlitw, lecz o prawdziwe uwielbianie Boga, które płynie z głębi ludzkiego serca. Wypowiadana przez nas krótka modlitwa uświadamia w pewien sposób istotę całej liturgii godzin. Jest ona błaganiem o dar modlitwy uwielbienia, która ma się rozlegać w sercu człowieka. Prośba o łaskę modlitw jest konieczna, gdyż nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. Jeżeli zaś nie uznaje Jezusa za Pana, przed którym zgina się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, to nie potrafi też prawdziwie Go uwielbiać. Jeśli liturgia godzin nie stanie się dla człowieka prawdziwym uwielbieniem Boga, to traci swój smak i swoje piękno. Może się stać dla modlącego ciężarem, z którego chętnie się zwolni, lub dla spokoju sumienia będzie tylko zaliczał poszczególne części brewiarza. Modlitwa uwielbienia ma różne formy. Można powiedzieć, że jednym z obrazów takiej modlitwy jest modlitwa Jezusa na górze Tabor, a drugim obrazem jest Jego modlitwa na Golgocie. W jednym i drugim miejscu Jezus uwielbia Ojca, a nam daje łaskę uczestnictwa w tym uwielbieniu. Oddajemy Bogu cześć zarówno wtedy, gdy niemal widzimy przemienione oblicze Jezusa, gdy doświadczamy na modlitwie radości i uwielbienia, ale uwielbiamy Boga również wtedy, gdy przeżywamy ból i trudności życiowe, gdy mimo wysiłków nie potrafimy się skupić, ale trwamy na modlitwie i wkładamy w jej przeżywanie całą naszą miłość. W modlitwie Panie, otwórz wargi moje, odwołujemy się do obrazu otwarcia, zamknięcia drzwi. Jest to bardzo czytelny i przemawiający obraz. Często odwołują się do niego autorzy biblijni. W Księdze Apokalipsy świętego Jana Apostoła czytamy: obróciwszy się, ujrzałem 7 złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę od stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia. Położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Apostoł słyszy również takie słowa: aniołowi kościoła w Filadelfii napisz: to mówi święty, prawdomówny, ten, co ma klucz Dawida, ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Znam Twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed Tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć. Bo Ty, chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Jezus zmartwychwstały, pierwszy i ostatni, żyjący na wieki wieków, ma klucze. Jeśli On zamknie, nikt nie otworzy. Jeśli On otworzy, nikt nie zamknie. W jednej z przypowieści mówił, skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowie, nie wiem skąd jesteście. Wszechmocny Pan życia i śmierci i szatana, zwycięzca śmierci i szatana, mający w ręku klucze, nie wdziera się jednak do serca bez zgody człowieka. W pewnym sensie przekazuje człowiekowi klucze, które sam posiada. Uzdalnia człowieka do otwarcia drzwi, sam zaś czeka. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Te apokaliptyczne obrazy uświadamiają nam wyraźniej, że to rozpoczęcie modlitwy i jej przeżywanie jest darem. To Pan otwiera usta, to Pan otwiera serce, a równocześnie zaprasza człowieka do podejmowania takich działań. Po wezwaniu skierowanym do Boga, aby dotknął naszego serca i otworzył nasze wargi, aby przyszedł do nas i uzdolnił nas do modlitwy uwielbienia, odmawiamy antyfonę, która jest wezwaniem do uwielbienia i która podaje główny motyw chwały, jaką oddajemy Bogu w danym dniu. Większość antyfon rozpoczyna się od słów przyjdźcie, uwielbiajmy Pana. Słyszymy wezwanie Kościoła, przyjdźcie. Mamy się duchowo udać w drogę, mamy iść, mamy pokonać pewną przestrzeń, mamy się znaleźć po tej drodze w innym miejscu, chcemy dojść do wspólnoty, która jest pełna uwielbienia, aby wraz z tą wspólnotą śpiewać w sercu pieśń ku czci Tego, który jest Królem Chwały i który jest godzien najwyższego uwielbienia. Antyfona, wzywając do oddawania chwały Bogu, wskazuje na konkretne dzieło i na konkretny przymiot Wszechmocnego. Każdy dzień lub każdy okres liturgiczny odsłania przed nami inną tajemnicę, w której Bóg nam się objawia i do nas przychodzi. Popatrzmy na niektóre z tych antyfon w okresie Adwentu. Uwielbiajmy Pana i Króla, który do nas przyjdzie. Od 17 grudnia uwielbiajmy Pana, który już jest blisko. W okresie Narodzenia Pańskiego Chrystus nam się narodził. Uwielbiajmy wcielone Słowo. W niedzielę Chrztu Chrystusa uwielbiajmy Chrystusa, umiłowanego Syna Bożego, w którym Ojciec upodobał sobie. W Wielkim Poście odmawiamy antyfonę. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, który dla nas był kuszony i ukrzyżowany. Zaś w okresie wielkanocnym Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! W niedzielę pierwszego tygodnia okresu zwykłego przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Alleluja! A w poniedziałek następnego dnia stańmy z uwielbieniem przed obliczem Pana. W poniedziałek trzeciego tygodnia okresu zwykłego przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, do którego należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Przepiękne są te antyfony. Gdyby je zebrać razem, będą stanowiły jedyną w swoim rodzaju litanię uwielbienia Boga. Znajduje się w niej, w tej litanii wezwanie, by uwielbiać Pana, a treść modlitwy ukazuje stopniowo, dzień po dniu, wielkość Boga i wspaniałość Jego dzieł. Czy nie warto zatrzymać się przez chwilę w porannej modlitwie przy tej antyfonie, która jest jak promień wschodzącego słońca, rozjaśniającego rozpoczynający się dzień i ukazującego prawdę, że Bóg jest z nami i nadal prowadzi swoje dzieło, a człowieka zaprasza, aby przez uwielbienie Boga uświęcał ten dzień. Antyfona jest pierwszym tekstem, który pokazuje charakter danego dnia, który pokazuje konkretną cechę, przymiot świętości i wielkości Boga i pokazuje Jego dzieło. Poprzez tę antyfonę wchodzimy w świętowanie, w przeżywanie liturgicznego dnia. Klimat modlitwy rozpoczynającej celebrację liturgii godzin stwarzają również psalmy wezwania. Kościół wybrał 4 psalmy, w których zawarte jest wyraźne wezwanie do uwielbienia Boga, do radowania się Jego obecnością i do kontemplacji Jego wielkich dzieł. Odmawiając te psalmy, jesteśmy niesieni ich treścią. Przenika nas obecność tego samego Ducha, który był natchnieniem dla autorów psalmów. On, Duch Ojca i Syna, uzdolnił psalmistów do radowania się Bogiem. Ten Duch uzdolnił w sposób szczególny Maryję, która wielbi Boga i raduje się w Nim, wyrażając w swoim Magnifikat jedną z głównych myśli całego psałterza i całej modlitwy Kościoła. Duch Święty uzdalnia i nas do takiej modlitwy uwielbienia. Popatrzmy na wybrane wersety psalmów wezwania. Psalm 95. Przyjdźcie radośnie, śpiewajmy Panu. Wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem. Z weselem śpiewajmy Mu pieśni, bo Pan jest Bogiem wielkim. Psalm 100. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył. Psalm 67. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Psalm 24. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Świat cały i Jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Wsłuchując się w te słowa, jesteśmy ogarnięci duchem uwielbienia. Wraz z psalmistami i całym Kościołem głosimy chwałę Boga, który jest wielki, a Jego wielkość poznajemy przez dzieła, których dokonał. Na zakończenie dzisiejszej refleksji zwróćmy się do Maryi. W godzinkach wychwalających jej niepokalane poczęcie modlimy się słowami: Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą. Godzinki te zostały ułożone na wzór modlitwy brewiarzowej. Rozpoczynają się od wezwania do uczczenia Maryi. W obrzędzie rozpoczęcia celebracji liturgii godzin nie ma modlitwy do Matki Najświętszej. Ale dobrą praktyką jest uświadomienie sobie, że w modlitwie Kościoła zawsze jest obecna Maryja. Kościół od niej uczy się uwielbienia Boga, zaufania Jego dobroci i gorliwego wypełniania Jego woli. Maryjo, Matko Kościoła i nasza Matko, bądź z nami każdego dnia, gdy z łaski Bożej celebrujemy liturgię godzin, przyczyniając się do uświęcenia naszych dni i nocy.